innej strony.
Witamy Was bardzo serdecznie, drodzy studenci i studentki. To jest audycja z innej strony przy mikrofonach.
Julia Panicz.
I Dawid Komorowski. Kolejny odcinek. Czy ten jest po przerwie? W sumie nie wiem. Ale,
w sumie tak.
Ale, no tak, w sumie tak, ale to tylko taki króciutki, naprawdę bardzo króciutki, jak na nas to bardzo króciutka przerwa. Dzisiaj będą dwie książki, będziemy się w sumie streszczali, ponieważ nie mamy aż tak dużo czasu, to będziemy szczerzy z naszymi słuchaczami. Będą dwie książki, co Julia przygotowałaś?
Ja przygotowałam Oberży na pustkowiu Daphne du Maurier.
Maurier, dobrze, a po jakiemu to jest?
To jest po francusku, dlatego serdecznie pozdrawiam moją nauczycielkę od francuskiego z liceum. Była bardzo dumna z mojej wymowy.
Mourir.
Mourir.
Mourir. A to ja już lepiej.
Joli papon.
Joli papon, tak. A ja przygotowałem Aniołowie o brudnych twarzach, czyli piłkarska historia Argentyny od Jonathana Wilsona, czyli brytyjskiego dziennikarza, który się lubuje w takich tematach historyczno-społecznych, bo ta książka nie opowiada tylko o piłce nożnej, jak zwykle, bo jak żeby inaczej mogłoby być w tej audycji,
byłyby
ale...
Byłyby strasznie nudne książki wtedy, gdyby opowiadały tylko o piłce nożnej.
Wiesz co, czytałem książkę i to właśnie Jonathana Wilsona o historii taktyki. Jak jeszcze początki były, jak cię mogę, bo tam naprawdę było opisane, no jak właściwie ta piłka nożna się kształtowała w Europie, również w tej Europie Środkowo-Wschodniej, co nas chyba też obchodzi jako Polaków, to potem po tych 50-70 stronach już była taka twarda, teoretyczna wiedza, no jakby to był podręcznik dla trenera. I no ja wiem, że niektórym to się może podobać, ale widzę za bardzo.
Ta historia taktyki to w ogóle brzmi, jakby to była jakaś książka wojskowa.
Wiesz co, ona chyba miała, ja teraz tobie nie powiem dokładnie, ale około 700 stron chyba miała. To taka potężna cegła.
No to taka cegiełka w sam raz na historię.
Tak, w sam raz na historię, ale nie w sam raz chyba na jakiś fajny majowy weekend. Bo mamy maj, więc warto by było coś innego zaproponować.
No,
tak, no. Ale to nie jest historia taktyki, to jest historia właściwie całej Argentyny. Tylko tak się przeplata z tą piłką nożną.
No tak sobie
od
kopią.
Czasu do czasu. Tak, to wtedy za chwileczkę o tym sobie powiem.
We'll be right back.
Ty masz piłkę nożną, ja mam dramat, horror, zgrozę.
O Boże.
Suspense.
O nie.
Tak. Ja przygotowałam, jak już wspominałam, książkę Daphne du Maurier. Znajmniej, że ten francuski akcent mi wychodzi. To jest książka o mężu na pustkowiu, ale zgaduję, że Dawid, nie kojarzy ci się nic ani z ta książka.
Jak widzisz, jak mnie dobrze znasz.
No proszę, a kojarzysz takiego pana, takiego reżysera, taki trochę łysawy, okrąglutki Alfred Hitchcock?
Myślałem, że o mnie mówisz. Alfred Hitchcock, tak, znam.
Więc Alfred Hitchcock bardzo lubił książki pani Maurier i na przykład zainspirowała go do powstania filmu Ptaki.
O proszę.
Tak.
To znam ten film. Bardzo znany zresztą.
Tak, no więc... w sensie to jest mniej więcej podobny okres, bo Maurier pisała w latach 20., 30., 40., więc niedługo później Hitchcock się pojawił i zaczął to, co wymyśliła pisarka, przenosić na ekrany. Tej książki jednak nigdy nie zekranizowano. Jeśli mowa już o innych i znanych dziełach, to może kojarzysz taką książkę Rebeka. To jest chyba taki najsłynniejszy jej tytuł.
No widzisz, nie za bardzo. Niestety jesteś osamotniona w tej recenzji.
Jestem osamotniona w tej dzisiejszej recenzji. To
ale
ja
może coś mi przyjdzie na myśl, to wtedy się odezwę.
Tak, ale ja dzisiaj będę robiła recenzję narratywną.
O.
Tak, dlatego się pytałam ciebie, czy kojarzysz Rebekę, ponieważ byłoby mi łatwiej się odnosić do książki Rebeka, która jest naprawdę dobrze napisaną książką. Ma ciekawie poprowadzoną fabułę, jest pełna dramaturgii, zaskoczeń, jakichś cliffhangerów na koniec rozdziałów, po prostu trzyma w napięciu od początku do końca. Bo zresztą sama autorka z tego właśnie jest znana. Jej książki miały być książkami grozy, przypominającymi trochę okres takiego romantyzmu w Wielkiej Brytanii tego okresu, jak właśnie Siostry Bronte. I wszystkie powieści właśnie krążyły wokół takich tematów trochę horroru, ale nie takiego typowego slashera, tam nikt nie wyskakuje i się nie rżną po prostu.
Jeśli się Hitchcock inspirował tymi książkami?
Słucham?
Jeśli się Hitchcock inspirował tymi książkami?
Tak, o to jakby z czegoś to się wzięło. I wzięło się to właśnie z jej upodobania do grozy. Tymczasem Oberża na pustkowiu przeczy, dokładnie przeczy wszystkiemu, co myślałam, że wiem o Daphne du Maurier. Ponieważ książka chyba z założenia...
Tak, Hitchcock się inspirował.
Hitchcock się nią inspirował i to się właśnie wzięło stąd, że potrafiła pisać właśnie takie dramatyczne książki, pełne grozy. A tymczasem Oberża na pustkowiu jest zupełnym przeciwieństwem tego, co ja myślałam, że o autorce wiem. I tego, co myśleli, że wiedzą o niej ludzie, którzy znają ją właśnie z filmów Hitchcocka. Chociaż... widać, że autorka starała się tą grozę dziś wprowadzić, to absolutnie jej to nie wyszło. To może po kolei. Książka opowiada o małej, młodej, bo to jest nastolatka, Mary Yelan, której umiera matka, taki standardzik, znaczy standardzik w takich powieściach, umiera jeden z rodziców, jest sierota, to jest już element grozy i... samotna młoda kobieta wyrusza w podróż do swojej ciotki, która obiecuje się nią zaopiekować. Ciotka mieszka w oberży postawionej na wrzosowiskach, daleko od cywilizacji. I oberżę prowadzi jej mąż, który jest niezwykle porywczym człowiekiem, niezwykle agresywnym, który w dodatku prowadzi jakieś mroczne interesy. I co jakiś czas nocą przyjeżdżają karawany pełne towaru, które ten wujek zamyka w pokoju na końcu korytarza. Boisz się już?
Aż mnie dreszcze przyszły.
No właśnie. I to jest w sumie cała historia. Bo wszystko krąży wokół tego, że ta dziewczyna po prostu parła się na to, żeby za wszelką cenę dowiedzieć się, co oni tam kryją w tym pokoju. Mhm. I co ma jej wujek na sumieniu. No tam... To odkrywanie prawdy zajmuje jej 300 stron i wlecze się niemiłosiernie. I właśnie zabrakło mi takich cliffhangerów na koniec rozdziału. Bo one się kończą bardzo, bardzo gładko. Także w sumie, kiedy przychodzisz do następnego rozdziału, ma się bardziej takie, no wreszcie, a nie, o mój Boże, co się właśnie będzie działo.
No to w przypadku takiej książki to jest chyba największy zarzut, jaki można postawić.
Tak, jakby do zupełnie nie tego, czego się spodziewałam, a zakończenie już w ogóle jest po prostu żartem. To jest takie... Nie powiedziałam, że to jest zakończenie, które się człowiek spodziewa, ale właśnie w tym problem, bo spodziewamy się zupełnie czegoś innego. Spodziewamy się flaków, krwi i wszystkiego, a dostajemy jakąś miałką historyjkę o kaznodziei, który właściwie nie był kaznodzieją.
Mhm. Tak. A to tak się bardzo spokojnie kończy.
No tak po prostu, no. Jest sobie pan kaznodzieja, który oszukuje całe miasto i ma brudne interesy.
Mhm.
I tyle.
I tyle.
I on jest tutaj tym tą tajemnicą na końcu książki. Uwaga, spoiler.
Dobrze, uwaga.
To powinnam chyba powiedzieć przedtem, ale...
Tak. No, to teraz ten, kto nie zdążył, to teraz niech odejdzie od odbiornika.
Tak. Ale jakby myślę, że nie powinna być tutaj sądzona za ten spoiler, ponieważ książka jest na tyle słaba, że jej nie polecam po prostu.
Więc i tak jej nie przeczytacie, więc to nie będzie spoiler.
No. Więc to nie jest żaden spoiler, to jest po prostu... To jest moja dobroć, że wy teraz nie musicie czytać tej książki, bo po prostu już znacie zakończenie.
Ona ją przeczytała, żeby wyście nie musieli.
Dokładnie, znajcie moje poświęcenie. Ja jestem milion, bo za milion kocham i cierpię czatusze i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
Znamy, to na języku polskim było nawet.
Tak, a tutaj mamy poważną, kulturalną audycję literacką. Niedawno były matury z polskiego, chyba Mickiewicz był na maturach zresztą.
Tak.
Więc jak zwykle z innej strony jest na bieżąco.
A skoro kulturalna audycja, to jak najbardziej trzeba wrócić do gimnazjum. Nie wiem, czy to akurat ten etap w naszej edukacji się kojarzy z kulturą, wiesz? No ale dobrze, niech będzie.
No trudno, no powiedzmy. Powiedzmy, że tak jest. Więc co, teraz pewnie czekasz na moją ocenę.
Tak, jak najbardziej.
I moja ocena to jest 3 na 10.
3 na 10, o to wiesz co, to chyba tak słabo jeszcze, tak. Jeszcze nie było.
No właśnie przez to, że książka jest zupełnie nie tym, czego się spodziewałam i to mnie najbardziej boli. I tym jestem najbardziej zawiedziona, ale daję 2 punkty, bo normalnie byłoby 1 na 10. Daję 2 punkty, ponieważ autorka nadal ma świetny styl pisania. Znaczy jeśli chodzi po prostu o język i składanie zdań i formę, to w tym jest genialna i była genialna, ale tutaj zabrakło takiej pikanterii trochę.
Mięsa.
Mięsa, właśnie.
To jest właśnie ciekawe, że ktoś, kto umie bardzo dobrze pisać, napisał coś, co jest po prostu słabe. Ale zdania się kleją.
Znaczy, to jest słabe fabularnie.
Tak.
Ale jeśli chodzi o piękno języka, to nadal jest na poziomie. Nie wiem, czy rozumiesz, co mam na myśli.
Nie, no rozumiem. To jest całkiem ciekawe.
To jest, myślę, że taka pisarska ironia, że nie każdy dobry pisarz musi zawsze tworzyć arcydzieła.
Tak, to by się jakiś scenarzysta przydał, może filmowy. Do współpracy w takim razie.
Czekamy.
Tak, czekamy. We passed upon the stand. We spoke of was and when. Although I was his friend, which came as A teraz ode mnie Aniołowie o brudnych twarzach, czyli książka Jonathana, którą właściwie w niej napisał. Jonathan Wilson, czyli brytyjski dziennikarz, który również wydaje wiele takich, bym powiedział, nieregularników w swoim kraju o tematyce piłkarskiej, tylko żebym powiedział tak bardziej profesjonalnie. To jest jednak pismo skierowane dla ludzi, którzy się interesują na przykład albo historią taktyki, między innymi, bo też Jonathan Wilson jest autorem książki Odwrócona piramida, czyli historia taktyki piłkarskiej, ale też to pismo jest skierowane do tych, którzy bardzo lubią czytać o piłce nożnej w takim kontekście historycznym. Co się działo kiedyś? Wiesz na przykład, kto był mistrzem świata przed wojną w 1938 roku?
Dawid, ja nie wiem, czy był mistrzem świata na ostatnich mistrzostwach.
No i to właśnie bardzo źle, bardzo źle, bo na ostatnich mistrzostwach świata mistrzem świata została Argentyna, o której właśnie jest ta książka. Dziękuję bardzo za...
Z innej strony uczy i bawi w każdym aspekcie.
Tak, może bardziej bawi niż uczy, ale może jakieś tam proporcje jednak są zachowane.
Ale myślę, że od intensywności tutaj książek piłkarskich powinniśmy zrobić jakiś kolab z 3x3, nie... 3x3.
3x3. Nie obrażaj naszych kolegów i znajomych. I jak oni się nazywają? Ty nie wiesz, jak oni się nazywają? Ja nie mogę. Ja będę, jak ja ich następnym razem spotkam na jakimś nagraniu, to będę spalony.
Nie, ale naprawdę zaproponuj kolab.
Dobrze, chyba będę.
Z innej strony włamuję się na nagranie. Zobacz.
Aha, włamuję. No dobrze, ale to wiesz, że oni późno nagrywają. Dobrze, nieważne. Wróćmy do tej książki. Tak jak już mówiłem, to jest piłkarska historia Argentyny, bo mamy piłkę nożną, ale mamy bardzo dużo historii tego państwa z Ameryki Południowej. I Jonathan Wilson, znaczy, no nie mogę rozpocząć mówienia o tej książce, nie zaczynając od konstrukcji, bo to jest bardzo ciekawe, to jest bardzo nieregularne i myślę, że dla na przykład oceniających prace dyplomowe byłoby to nie do przyjęcia, bo jest to kompletna niekonsekwencja w pisaniu tej książki, natomiast wydaje mi się, że dla wielu ludzi może to być jakieś urozmaicenie i jednak kiedy czytasz kolejny rozdział, to nie masz pojęcia, czego się spodziewać i zaraz powiem, o czym mowa. No tak, słucham cię.
Właśnie się zastanawiam, w jakim sensie tutaj porównywać to do pracy dyplomowej. Czyżby ktoś nie umiał robić bibliografii?
Właśnie nie, Jonathan Wilson umie, ale wiesz, to nie jest tak ładnie rozpisane po kolei, tak po niemiecku, tak. Żeby było ładnie porówno.
Wstęp, rozmienić zakończenie, jak rozprawka w gimnazjum.
Tak jest. No to tutaj tak nie ma, widzisz. Tu jest dużo wątków przeplatanych ze sobą w różnych kontekstach.
Bo to po prostu nie jest książka do gimnazjum.
Tak, to nie jest książka dla gimnazjum. To trzeba jednak wiedzieć trochę więcej. Nie, no żartuję, to jest książka dla każdego. Szczególnie jednak dla tych, którzy się interesują historią, no i oczywiście piłką nożną. No więc chyba nawet bardziej piłką nożną niż historią. Ta historia to tak też przy okazji, tak samo jak i piłka nożna. To też zależy, jak człowiek może na to patrzeć. Wracając. Książka rozpoczyna się od historii Argentyny, właściwie od samego początku historii Argentyny i o tych związkach bardzo mocnych tego kraju z Ameryki Południowej z Wielką Brytanią. No bo przecież tam bardzo dużo kolonistów, dobrze, złego słowa użyłem, może nie kolonistów, ale osadników brytyjskich w Ameryce Południowej siedziało, między innymi właśnie w Argentynie i bardzo wiele miast było zakładanych właśnie przez Anglików głównie, Szkotów, Irlandczyków i tak dalej, i tak dalej. No a skoro Anglicy popłynęli poza tę swoją wyspę aż na obcy kontynent, no to oczywiście co ze sobą zawieźli? Piłkę. I piłkę nożną jednocześnie, zasady tej gry i tak dalej, i tak dalej. I Wilson rozpoczyna od właściwie drugiej połowy XIX wieku swoją historię i ją tak ciągnie aż do roku 2016.
Wow, i żeby bardzo nie było, długa historia.
Bardzo długa historia, ale żeby nie było, te początki są najbardziej szczegółowo rozpisane. Jak mnie nie dziwi na przykład opisy i biografie ludzi, którzy zakładali jakieś kluby piłkarskie, które rzutowały w konsekwencji tam na tę dalszą historię całej argentyńskiej piłki, tak potem wydaje mi się, że niektóre tematy są tak trochę po łebkach rozpisane, bo tak mniej więcej od tego XIX wieku, mniej więcej do lat 80., maksymalnie 90. To jest historia, jeśli mówimy o argentyńskiej piłce nożnej, to Wilson opisuje i reprezentację Argentyny, czyli występy tej kadry na Copa America, czyli na mistrzostwach, chciałem powiedzieć, Europy przez przypadek. Przedawkowałem za dużo w telewizji tego turnieju, ale to są mistrzostwa Ameryki Południowej po prostu i reprezentacja Argentyny, jej występy na mistrzostwach świata. A z drugiej strony mamy występy klubów argentyńskich, czy to w lidze, i tutaj naprawdę ta liga jest bardzo szczegółowo opisana, zresztą dzieje tej ligi są bardzo no niezbyt linearne, że tak powiem, bo były takie momenty, w których mieliśmy aż 3 ligi w Argentynie i wszystkie 3 były teoretycznie profesjonalne, one ze sobą walczyły, no i ostatecznie się połączyły w jedną, natomiast generalnie też jak się mówi, że południowcy mają gorącą krew, latynosi, to chyba też taka teza i taki w sumie niby stereotyp, ale jednak on rzutuje na to, co się w tej lidze dzieje. Szczególnie mnie chyba ujęły za serce takie historie, kiedy Argentyńczycy brali z wysp, z Wielkiej Brytanii sędziów angielskich, bo sędziowie argentyńscy nie byli w stanie przez tą swoją nerwowość poprowadzić niektórych spotkań. No ale mimo wszystko Anglicy teoretycznie byli szanowani, ale ostatecznie i tak wielu ludzi na te murawy wpadało, żeby im zrobić krzywdę po niektórych spotkaniach, bo tam naprawdę futbol to jest no w sumie religia. I wracając do tej opowieści i o klubach, i o reprezentacji, to tak jest właśnie do 1990 roku mniej więcej. A potem nagle kluby jakby się nie liczyły i mamy tylko historię reprezentacji. Tak, bo widzę, że podnosisz rękę.
Wydaje mi się, czy tak sobie wyobrażam, że autor właśnie pisze, nagromadził cały pokój materiałów i nagle dochodzi do tam 500 strony swojego rękopisu i uświadamia sobie, że ma umowę z wydawnictwem tylko na 400 stron.
Możliwe. Albo mu się już nie chciało tak szczegółowo opisywać. Czyli w sumie jak praca dyplomowa.
Tak, no całą swoją energię wywalił w pierwszy rozdział.
Tak, a potem to już tak poszło. I wiesz co, można mieć w sumie takie wrażenie, bo to już nawet nie chodzi o to, że Wilson rezygnuje z opowiadania o historii klubów argentyńskich, ale też ta historia całej tej reprezentacji też jest mocno skrócona. Tak mniej więcej jak właściwie jest opisywany każdy turniej, każde eliminacje do Mistrzostw Świata, mniej więcej do 1986 roku, to potem mamy taki mocny skrót i mamy jeden mundial z 94, 98 w ogóle nie jest opisany, 2002 tak trochę, 2006 trochę, 10 trochę. No naprawdę jakoś dziwnie to Wilsonowi wyszło.
Mam pytanie, z którego roku jest autor? Bo może wiesz, uznał, że kiedy on już zaczyna pamiętać jakby osobiście te mundiale, to może one nie są już takie ważne, bo po prostu gdzieś tam są świadomości po prostu odbiorców.
A widzisz, nie wiem, teraz sobie szybko sprawdzę, z
bo
którego
może
roku jest Jonathan
Wilson. Patrzył z perspektywy swojego wieku na te...
Wiesz co, też tak czasami się mówi, że na przykład najbardziej te Mistrzostwa Świata pamiętasz, jak byłeś dzieckiem. Bo to, znaczy, no zresztą to nie tylko Mistrzostwa Świata, ale dużo rzeczy, tak? Bo te bodźce na nas, kiedy jesteśmy dziećmi, działają trochę bardziej. Ja na przykład mogę powiedzieć, że chyba faktycznie bardziej pamiętam turnieje, nie wiem, z 2014 roku, 16 i niektóre spotkania pojedyncze, a z tego ostatniego mundialu, o którym mówiłaś, że nie wiedziałaś, kto wygrał w 2022, to z tej fazy grupowej tak słabo w sumie, naprawdę. Nie jestem w stanie sobie przypomnieć niektórych.
Ale pamiętasz, kto wygrał?
Tak, pamiętam, kto wygrał. 76. rocznik Jonathan Wilson.
No to widzisz, to zgadza się twoja teoria, że po prostu najbardziej pamiętał te po latach 80. jako dziecko, więc...
Tak, więc ja tak sobie skrócił, więc bo tak może uznał, że i tak wszyscy wiedzą.
No właśnie.
A jednak są ludzie urodzeni po 80. roku. My na przykład.
Naprawdę?
No.
Są tacy ludzie?
Tak, są tacy ludzie. No, więc ta skrótowość mnie bardzo zaskoczyła. Po drugie, Wilson tak trochę według swojego widzimisię. Raz opisuje klub szczegółowo, raz jego drogę w jakimś turnieju, raz nagle przechodzi na historię Argentyny, mówi o polityce, na przykład o Juanie Peronie, dosyć znanym argentyńskim prezydencie lewicowym. Potem właściwie o dwóch prezydentach praktycznie nic nie napisał. Potem nagle przechodzimy do biografii Diego Maradony. To chyba kojarzysz to nazwisko?
Tak.
Tak?
Chyba oglądaliśmy jakieś zdjęcie, film o nim.
Tak, biograficzne. Nie pamiętam, jak ten reżyser się nazywał, ale on jest też odpowiedzialny za dokument opowiadający o Amy Winehouse. Nie wiem, czy kojarzysz.
Myślę, że jest jeden wspólny mianownik, który łączy te dwie osoby i to jest kokaina.
Widzisz, nie chciałem tego mówić, ale skoro poruszyłaś ten temat, to generalnie historia używek też jest w tej książce dobrze poruszona wśród argentyńskich piłkarzy, głównie właśnie w przypadku Diego Maradony. Zresztą o Diego Maradonie mamy, bym mógł tak powiedzieć, no 1/4 książki. Więc kiedy Wilson opowiada o Maradonie, to nie opowiada kompletnie o niczym innym. I to mnie najbardziej rozbija, że to jest historia piłki argentyńskiej do...
I Diego Maradony,
i niektórych klubów, i niektórych reprezentacji, i Leo Messiego. O, bo Leo Messiego to pewnie też kojarzysz to nazwisko. Ale powiem szczerze, No dla ludzi, których nie interesuje historia, to pewnie pierwsze rozdziały są nie do przebrnięcia i oni by woleli zacząć lekturę od drugiej części książki.
Mówi, że powinnam kojarzyć Leo Messiego, a tymczasem przypomina mi się, jak w sklepie, gdzie pracuję, poproszono mnie o jakiś prezent dla dziecka z FC Barceloną. Nie, na odwrót. Poproszono mnie o prezent z Leo Messim, a ja dałam over z FC Barceloną.
No widzisz, ale to ty dobrze kojarzysz. No bo jednak Messi najwięcej lat kariery spędził w Barcelonie.
Tak?
Tak.
O proszę.
Widzisz? To ty tak podświadomie. Uwielbiasz piłkę nożną.
Nie, bo mi się myli Barcelona z Madrytem.
No ale teraz to przesadzasz. Jak tobie się może mylić Barcelona z Madrytem?
No podobne.
Podobne?
No i tu ciepło.
A byłaś
i tu
w Barcelonie
ciepło.
I w Madrycie?
No, znaczy w sensie podobne tak piłkarsko, w tym sensie, że dwie popularne drużyny i ten był na chipsach, więc...
Ale Messi chyba teraz jest obecnie na chipsach.
Tak, teraz tak. Obecnie reklamuje chipsy.
Tak, faktycznie.
Znam piłkarzy tylko z reklam.
Tak, tylko z reklam?
Tylko z reklam.
Niemożliwe. Wracając do książki i o historii Argentyny, ja może bym teraz przyszedł po prostu do stylu, w jaki Jonathan Wilson opisuje całą Argentynę i po piłkarsku, i nie tylko po piłkarsku. No powiedziałbym, że jest to mimo wszystko taki styl bardziej uniwersytecki, który bardzo dużo porządkuje, wiele faktów. Mamy przypisy, ale nie takie, jakie my kojarzymy z prac dyplomowych tutaj w Polsce. Chyba to się nazywa przypisy oksfordzkie.
Tak,
czy jakoś tak,
takie w nawiasie po...
Tak, takie w nawiasie, więc nie musimy się patrzeć na sam dół, tylko musimy otworzyć książkę, przekartkować na sam koniec i tam jest ładnie bibliografia i tam dopiero...
I szukać.
Tak,
nie widzę tego.
Tak, i trzeba szukać. No właśnie, to specjalnie tak zrobili. To niedobrze, to nieładnie z ich strony. W każdym razie, no jest to tak po uniwersytecku, dużo informacji jest rozpisanych bardzo szczegółowo, nawet właśnie kiedy mówimy o biografii Maradony, czy o biografii Messiego, czy o biografii innych ludzi, zawodników, nie wiem, między innymi Batistuty albo Juana Romana Riquelme. No to Wilson się posiłkuje wieloma dziełami kultury, bo w sumie książkami, bo tyle książek, ile on podał, tyle właściwie tytułów, ile on podał w tej książce, że on je czytał, że on jakieś gazety przeszukiwał, że on jakieś archiwa, bo oczywiście on te informacje również bierze z rozmów z różnymi ludźmi, czy to w Argentynie, czy to też w Europie, o tym argentyńskim futbolu, to naprawdę bibliografia jest przepotężna. Przepotężna, proszę pani.
Ciekawe, czy faktycznie wszystkie przeczytał, tak jak ja do mojej pracy dyplomowej.
A, czyli ty się teraz przyznajesz, że nie przeczytałeś wszystkich
rzeczy? Nie, no, przeczytałam, ale to te fragmenty, które mnie interesowały.
A to tak wybiórczo bardzo.
No.
A to też chyba niedobrze, nie? Tak mi się wydaje.
Dałam radę, napisałam.
No to brawo, gratuluję.
A ty wszystkie przeczytałeś?
Oczywiście, od deski do deski. No jak żeby było inaczej. W każdym razie Wilson... Akurat Wilsona bym nie posądzał o to, że czytał wybiórczo. Niektóre rzeczy wydaje mi się, że jednak od deski do deski, szczególnie, że to jest naprawdę duży pasjonat historii futbolu. I raczej, no, przez to, że on się tym interesuje, to raczej się nie nudził czytając niektórych rzeczy. Czy ja się nudziłem czytając tę książkę? Nie, w sumie nie, bo te takie zmiany tempa i zmiany narracji i zmiany sposobu tej narracji, bo mamy niby taki uniwersytecki wykład o jakiejś historii klubu, o polityce i nagle mamy taką bardziej biograficzną opowiastkę, czy o jednym, czy o drugim piłkarzu. W sumie to całkiem ciekawe wyszło, powiem szczerze. Nie kojarzę takiej książki, żeby był taki miszmasz i w sumie to się okazało jakimś pewnym sukcesem. Może ty coś kojarzysz?
Tak, kojarzę pewną książkę, jest to polski reportaż o zabójstwie Jaroszewicza.
Okej. Okay.
Ale nie pamiętam tytułu. I właśnie w tej książce jest przedstawiona nie tylko jakby sama sprawa zabójstwa i śledztwa, ale są tam wplecione biografie poszczególnych aktorów jakby tego wydarzenia.
A to ciekawe, no właśnie. Ja akurat się spotkałem pierwszy raz z czymś takim, a może, nie wiem, może nieświadomie się spotkałem z tym już któryś raz, ale świadomie na pewno po raz pierwszy. Bardzo mnie urzekła ta książka, bo jest naprawdę w sumie bardzo dobrze napisana, mimo że takim właśnie stylem uniwersyteckim, no już tak to nazwijmy. Bardzo ciekawie się to czytało i było to duże zaskoczenie w porównaniu właśnie z poprzednią książką Wilsona, którą czytałem, czyli z Odwróconą piramidą, czyli z historią taktyki piłkarskiej. Jak ja zasypiałem w trakcie lektury tej książki tak mniej więcej regularnie co pół godziny, nie mogąc przebrnąć przez nawet bardzo krótki rozdział, mimo wielu obrazków, bo tam dużo schematów było, tak tutaj naprawdę duże zaskoczenie. In plus, bardzo mi się to podobało, a przy okazji bardzo dużo się rzeczy dowiedziałem, nie tylko o piłce nożnej. Więc mogę powiedzieć, że niech będzie takie 8 na 10.
Widzisz? Czyli mamy dużą różnicę między, bardzo dużą. Między nami.
No ale tak to jest, jak się przynosi porządne książki, widzisz, no.
No. Ale nie tylko porządne książki trzeba przynosić. Myślę, że nasi słuchacze też powinni wiedzieć, czego nie czytać.
No właśnie. To zaraz mi się przypomina nasza audycja o meczecie Notre Dame 2048.
Top tego... książek, których nie warto czytać.
Tak, naprawdę, nie czytajcie tego. Jeśli nie musicie i nikt wam pistoletu do głowy nie przyłoży, to nie róbcie tego.
Ale naszego odcinka o tej książce posłuchajcie, zapraszamy na Spotify.
Tak jest. Czy wtedy, jak ktoś przykłada pistolet im do głowy również? Również.
Również, a co?
Również.
Będzie raźniej.
Tak. Dobrze, troszeczkę makabrycznie wyszło, ale no dobrze, czyli u mnie 8 na 10, u ciebie 3 na 10. No dobrze, to będziemy kończyli na dzisiaj. Do usłyszenia za 2 tygodnie. Czy możemy powiedzieć, co będzie za 2 tygodnie?
Nie, nie zdradzajmy tej tajemnicy.
Dobrze, to jeszcze nie będziemy zdradzać, więc będziemy tak was trzymać w niepewności.
W suspensie, jak Daphne du Maurier w innych swoich książkach.
Du Maurier.
Du Maurier.
A widzisz, no nie potrafisz.
No nie, nie potrafisz. Trzy lata nauki nic mi nie dały.
Jak krew w piach. I no, am.
Dokładnie.
You. No synu, dawaj.
Dawid, proszę.
Dobrze, przepraszam. To była audycja z innej strony. Przy mikrofonach byli
Julia Panicz
i Dawid Komorowski. Do usłyszenia, cześć.
Cześć.
Thank you. walks away, and pretty bodies help dissolve memories. There can never be
what she was
to me. She's gone.
She's gone.
Oh, I better learn how to face it.
She's gone.
She's gone.
Oh, I pay the devil to replace her.
And she's gone.
Oh, I.
Strony.